Świat młodych.
I zgodnie z zapowiedzią witam naszych gości. Jak Państwo słyszą, już uśmiechy brzmią w tle. A są to uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Mikołaj Rzepka z klasy piątej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A raczej może dobry wieczór nawet.
Tak.
Jan Gajewski, również klasa piąta i również to jest kierunek automatyk, podobnie jak Mikołaj. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Kacper Suski. Tak, to mikrofon właśnie postanowił nam spaść, ale panowie, jak to automatycy, informatycy świetnie sobie poradzili. Super. Kacper Suski, klasa czwarta.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Również kierunek automatyk i Piotr Róg, klasa piąta, ale kierunek informatyk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami są także dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, pan Stanisław Sienko.
Dobry wieczór. Panie, dobry wieczór państwu.
Oraz pan Leszek Świerk, nauczyciel przedmiotów informatycznych w tej
dobry
szkole.
Wieczór.
Bardzo się cieszę, że panowie zechcieli przyjąć się zaproszenie. Będziemy mówić o waszych sukcesach, ale zacznijmy może od tego, jak się macie na czas jakiś przed świętami, na 2 tygodnie, czy teraz jest dużo pracy, dużo nauki, czy to być może jest taki czas, że możecie troszeczkę sobie odpocząć. Zacznijmy od Mikołaja.
No to jest to czas na pewno intensywnych przygotowań do matury, ale jest też czas na własne hobby i zainteresowania.
O, jak ja się cieszę, że to słyszę. Janku, a co u ciebie?
Więc również jest to czas przygotowania do egzaminu maturalnego, ale można znaleźć czas dla siebie również.
Świetnie. A co na to Kacper, który jest w klasie czwartej i matura pewnie jeszcze daleko?
Ja mam intensywną naukę związaną ze sprawdzianami, ponieważ po świętach od razu idę na praktyki, mnie nie ma miesiąc, więc nauczyciele starają się po prostu te oceny nadrobić.
I słusznie pewnie, z perspektywy nauczycieli. Piotrze?
Ja również mam dużo nauki związanej z maturami, jednak gdzieś tam odnajduję ten czas dla siebie.
A czy pan profesor Leszek Świerk odnajduje czas dla siebie?
Tak, odnajduję, ale jak Kacper powiedział, muszę organizować te sprawdziany, w związku z tym
no tak.
Tego czasu dla siebie mam
czyli
troszkę
mniej.
Czyli
to jest mniej. Pan, który organizuje tak, te sprawdziany.
Choć nie z automatyki.
Świetnie. Panie dyrektorze, gdyby pan zechciał powiedzieć, jak w tym momencie szkoła funkcjonuje, co jest dla was teraz takiego najważniejszego? Czy być może faktycznie te matury, o których uczniowie mówią?
Jeżeli chodzi o szkołę, to w tym momencie jest najważniejsze przygotowanie do matury, ponieważ takim największym wyzwaniem dla nas to jest początek maja i matura. Ja tylko przypomnę, że w ubiegłym roku mieliśmy maturę z daną na 100%, więc teraz też liczę, że nasi chłopcy, bo zresztą muszę to powiedzieć, że do naszej szkoły chodzą wspaniali uczniowie, wiedzą po co chodzą, po co przyszli do tej szkoły. Zresztą te olimpiady, które są ogólnopolskie, które wygrywają, o tym świadczą. No ale jak oni sami mówią, że przede wszystkim przygotowanie do matury, to też podchodzą do tego bardzo poważnie i myślę, że wyniki w tym roku będą, jeżeli chodzi o zdawalność, na 100%, tylko wyniki te cząstkowe będą jeszcze zdecydowanie lepsze.
Czyli plan jest ambitny. Czy czujecie taką presję przed maturą, czy podchodzicie do tego z takim spokojem, bo te 5 lat uczyliście się systematycznie? Mikołaju, sami wywołaliście temat matur, ale zaraz skończymy ten temat.
Znaczy, jeżeli chodzi o maturę, to raczej na spokojnie, jako że te olimpiady dają indeks, więc już
tak jest. Tak jest, jesteście w ogóle w fantastycznej sytuacji i ten temat za chwilę rozwiniemy. Janku?
Więc mam takie samo odczucie jak Mikołaj. Może jedynie warto się przygotować na studia właśnie pod kątem tych przedmiotów.
Tak. Dziękuję. Kacper, klasa czwarta, ale ty masz już też indeks w kieszeni?
Tak, ja również mam indeks, także mam ten spokój trochę wcześniej od kolegów.
To jest coś fantastycznego. To też świadczy o tym, jak dobrze jest podczas edukacji myśleć o wzięciu udziału w olimpiadach, prawda? To w ogóle szkołę kończy się prawie że na luzie. Piotrze?
Ja uważam, że czy są te olimpiady, czy nie ma tych olimpiadów, do matury należy się przygotować, ponieważ nie wiadomo, co później przyniesie przyszłość. Może ktoś będzie chciał w jakimś innym kierunku się rozwijać, a te indeksy są niestety jednorazowe, za co ubolewam trochę.
Jednorazowe, czyli że można tylko w tym jednym roku wykorzystać, tak? Czyli gdybyś zechciał zrobić sobie rok przerwy,
no to już mógłby problem.
A, no to właśnie. Ktoś to nieźle pomyślał. No to dobrze, to przejdźmy teraz do tej olimpiady, dzięki której macie te wspomniane indeksy na ważną i bardzo dobrą uczelnię, o której powiemy za moment, w kieszeni. To była Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Tak, tutaj panowie potakują i przytakują. To zacznijmy od tego, jak to się stało, że w ogóle chcieliście wziąć udział w tej olimpiadzie. Bo jak ktoś słyszy samą nazwę tej olimpiady, to sobie myśli, ależ to musi być trudne. Mikołaju.
To osobiście do wzięcia udziału w etapie szkolnym tej olimpiady nakłonił mnie kolega. No i podszedłem do tego, że do tej olimpiady także warto spróbować. No nie spodziewałem się, że zajdę tak daleko aż do finału.
Niesamowite. Czyli koledze dziękujemy w twoim przypadku. A jak to było z Jankiem?
Więc mnie też kolega namówił i chciałem się właśnie sprawdzić swoją wiedzę o tym konkursie. Dodam jeszcze tylko, że kolega był laureatem, to się nie pochwalił.
Jeszcze będzie czas, będziemy chwalić, bić brawo, jak najbardziej. Janku, ale jak to z tobą było, że też kolega? Tak, u ciebie też tak było, że też kolega?
Tak.
Dobrze, a u Kacpra?
Ja miałem taki plan, żeby startować w czwartej klasie, poznać, co na tej olimpiadzie się dzieje i w piątej klasie zostać finalistą czy laureatem, no ale wyszło jak wyszło.
Czyli jak wyszło, powiedz.
Wyszło tak, że zostałem finalistą w czwartej klasie.
No, czyli plan się nie powiódł, można by powiedzieć. A u Piotra?
Mnie do wzięcia udziału w olimpiadzie nakłonił tutaj pan, który jest z nami w studiu. I myślę, że z mojej strony to była bardzo dobra decyzja. Brałem udział w zeszłym roku, w tym roku również wziąłem udział i z tych obu prób jestem zadowolony.
Świetnie. No to pan Leszek Świerk, proszę powiedzieć, jak to jest tą zachętą uczniów do brania udziału w olimpiadach? Czy trzeba ich zachęcać, czy też oni sami się mobilizują, bo pewnie wiedzą, że warto i że się opłaca?
Tak jak już chłopaki powiedzieli, faktycznie od starszych kolegów na pewno mają takie informacje i wiedzą, że dobrze jest startować w tych olimpiadach, bo no, wybierają z reguły AGH, trudno się dostać na AGH, a ten indeks no, jest przepustką. No i faktycznie przychodzą i nieraz się pytają, ale bywają sytuacje takie, w których no, trzeba też młodzież namawiać, powiedzieć mniej więcej jak to wygląda, jaki jest zakres wiedzy. Niektórzy sprawdzają pytania, jakie były na przykład w poprzednich latach i już na starcie rezygnują, bo stwierdzają, że jest to za trudne. A
no właśnie, bo to jest trudna olimpiada, prawda?
Bardzo trudna. To jest naprawdę bardzo trudna olimpiada i naprawdę kilku chłopaków było takich, że na lekcjach znakomicie się spisywali, ale stwierdzili, że nie poradzą sobie z tą olimpiadą i nie chcą zajmować komuś miejsca. Niech ktoś inny spróbuje, kto się czuje po prostu na siłach.
To na czym polega ta trudność? Czy na zakresie materiału, czy może na tych kolejnych etapach? Gdzie jest ta trudność?
Zakres materiału no, wybiega zdecydowanie poza naszą podstawę programową, którą mamy w szkole średniej, więc no, tutaj są podstawy jak najbardziej, ale no, zdecydowanie trzeba sięgnąć do literatury takiej konkretniejszej. No, wy pewnie korzystacie z internetu w większości
czyli
przypadków.
Czyli praca własna ucznia tutaj no, zdecydowanie jest tak. Niezbędna. No,
my możemy co najwyżej jako nauczyciele powiedzieć im, zaglądnijcie tutaj, poczytajcie z tego portalu coś. No oni w tej chwili są w tej lepszej sytuacji, że no, znają angielski, radzą sobie z tym zdecydowanie lepiej niż my, więc tak. mają możliwości i fajnie, że te możliwości wykorzystują.
Tak się przygotowywaliście do tej olimpiady, skoro jak słyszymy, sami musieliście, no i chcieliście pracować. Mikołaju.
No to jeżeli chodzi o mnie, to na początku przeglądałem arkusze z poprzednich lat i starałem się wybrać te zagadnienia, których na przykład nie znam, nie rozumiem i potem odszukiwałem te zagadnienia, czy to w jakiejś literaturze naukowej, czy to w internecie. No i tak się właśnie przygotowałem.
Dużo czasu poświęciłeś na te przygotowania?
Około 2 tygodni, tak żeby to dobrze przerobić i mieć na to tak na spokojnie.
Ale takiej systematycznej pracy, rozumiem, tak? A Janek, tak podobny sposób miałeś, czy...?
No więc ja korzystałem z literatury technicznej, zwłaszcza z elektrotechniki i napędów elektrycznych. No i na tym bazowałem.
A Kacper, jaką obrał tutaj metodę?
Okazało się, że to jest strasznie żmudna praca, ponieważ ilość materiału, jaką trzeba przerobić, jest naprawdę olbrzymia, no ale co mi pozostało robić, po prostu przerabiać kolejne zagadnienia, które pojawiały się w poprzednich latach. Przeglądałem po prostu testy, wymagania, okazało się, że te wymagania są, po tym, że są duże, to jeszcze pojawiają się pytania, które jakby są ukryte w podstawie programowej, więc no tak, jak kolega wcześniej wspomniał, 2 tygodnie to jest takie minimum, żeby cokolwiek zacząć rozumieć w tym temacie.
2 tygodnie to bardzo mało, przynajmniej z mojej perspektywy. Tak to
ale
wygląda.
Intensywnej pracy.
Wiem. Tygodnie. Piotrze?
Jeżeli chodzi o mnie, to tutaj mogę powiedzieć, że w przeciwieństwie do kolegów ta część teoretyczna dla mnie sprawiała mniejsze trudności, ponieważ teleinformatyka, w której brałem udział w tej grupie tematycznej, jest de facto moją pasją. Można by powiedzieć, że od dzieciństwa tutaj większe problemy były z częścią praktyczną, która na tej olimpiadzie występuje, ponieważ nasza szkoła nie prowadzi tutaj kierunku teleinformatyka, więc nie miałem dostępu do tych urządzeń, które na tej części praktycznej się tam znajdowały. Jednak w jakiś sposób sobie poradziłem, czy to przez jakieś dostępne materiały online, czy czytanie jakichś instrukcji. W jakiś sposób krok po kroku udało mi się rozgryźć te urządzenia i się udało, tak? Widać to po wynikach.
No coś niesamowitego. Piotr wspomniał o grupach tematycznych, wspomniał także o tej części praktycznej olimpiady. To do tego tematu wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
Świat młodych.
Proszę Państwa, rozmawiamy z laureatami i finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Są to uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. To teraz panowie opowiedzcie o tych dziedzinach tej olimpiady, bo w różnych braliście udział. Zacznijmy od Mikołaja.
Ja brałem udział w kategorii mechatronika.
Okej. Okay. Janek? Tak, tak, proszę, proszę, kontynuuj, przepraszam.
Nie jest jakby pokrewna, nie jest jakby ta dziedzina, w której się kształcę, ale stwierdziłem, że jest to właśnie taka ciekawa możliwość rozwinięcia swoich perspektyw.
Bardzo ambitnie, Janku.
Więc startowałem w tej samej dziedzinie, w kategorii, w której kolega. No więc mechatronika jest bardzo interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, więc no, trzeba się wykazać dużo.
Szerokie horyzonty trzeba mieć, prawda? Kacper?
Ja startowałem w kategorii automatyka, czyli tej samej, w której jestem na kierunku w mojej szkole. Nazwa automatyka może być troszkę myląca, ponieważ poza automatyką znajdują się tam również rzeczy związane z elektroniką albo informatyką, więc jest to taki bardzo wszechstronny kierunek i kategoria.
Czyli też bardzo interdyscyplinarnie. I Piotr?
Ja brałem udział w dziedzinie teleinformatyka, czyli jest to taka bardziej zawężona informatyka skupiająca się przede wszystkim na połączeniu informatyki i telekomunikacji.
Świetnie. I teraz słuchajcie, był tak. Etap szkolny, następnie, co działo się później po etapie szkolnym?
Następnie był
to był etap ten pisemny.
Tak, na początku mieliśmy etap szkolny, tak, organizowany u nas w szkole, potem był etap pisemny na Akademii Górniczo-Hutniczej, a następnie etap praktyczny w Mielcu i finał na drugi dzień też w Mielcu.
Dobrze. 16 osób, tak, z tego finału, z tej części krakowskiej, o tak to ujmiemy, przechodziło dalej do tej części praktycznej.
Tak.
Dobrze. Dokładnie. Znakomicie. To teraz opowiedzcie, jak wyglądała część praktyczna, bo myślę, że to dla wielu osób będzie niezwykle interesujące. Jak zwykle, Mikołaj.
No to etap praktyczny były to dwa zadania. Jedno zadanie opierało się o programowanie, drugie o tworzenie układów. Byliśmy podzieleni na dwie grupy i podczas wykonywania tych zadań musieliśmy się wykazać tą wiedzą, którą musieliśmy pozyskać, znając tylko elementy, jakie znajdziemy na stanowisku. Ale był to też dobry czas, żeby zapoznać się z ludźmi uczestniczącymi w tej olimpiadzie, gdyż pomiędzy tymi zadaniami była dość długa przerwa, gdzie nie mieliśmy przy sobie telefonów, byliśmy zamknięci w pomieszczeniu, więc był to też świetna okazja do nawiązania nowych relacji.
Świetnie, że też na to zwracasz uwagę. Bardzo ciekawe. Janku, jak ty to wspominasz, tę część praktyczną?
Więc mam bardzo podobne spostrzeżenia jak Mikołaj. Właściwie mogę tak dopowiedzieć, że no, można było poznać nowych ludzi i, no, i sprawdzić swoją wiedzę na
olimpiadzie. No tak, na egzaminie, bo przecież to był egzamin. Dzięki. Kacper?
Moje zdania troszkę się różniły praktyczne od kolegów. Też były dwa. Jedno polegało na symulacji regulatora w programie, a drugie na praktycznym stworzeniu programu do taśmy produkcyjnej. I te zdania, tak jak koledzy mówili, były poprzedzone taką 2,5-godzinną przerwą, którą spędziliśmy bez telefonów, bez żadnej komunikacji.
To was chyba poruszyło mocno, że bez telefonów. Mnie by bardzo poruszyło.
Ale z dostępem do filmów, także pamiętam, jak z innymi ludźmi oglądałem, zupełnie obcymi, którym mogłem się poznać, którzy mieli taką samą zajawkę jak ja w temacie automatyki, oglądaliśmy Powrót do przyszłości i to było niesamowite doświadczenie.
Ale fajnie. Piotrze?
Jeżeli chodzi o moją część praktyczną, to ona się zdecydowanie różniła tutaj od kolegów, ponieważ ja miałem w pierwszym zadaniu do skonfigurowania centralę telefoniczną, a w drugim zadaniu musiałem skonfigurować routing, czyli jakby działa to na takiej zasadzie wymiany informacji między dwoma urządzeniami sieciowymi, tak to powiedzmy. Wraz z konfiguracją takiego łącza zapasowego w dość nowoczesnej technologii, jaką jest światłowód.
No coś niesamowitego. No, kiedy panowie, rozumiem, tego słuchają, to pękają z dumy, panie dyrektorze.
No, oczywiście, że tak. No ja to jak powiedziałem od samego początku, że ci uczniowie, którzy chodzą do nas do szkoły, to są, trzeba powiedzieć, uczniowie wybrani i oni, tak jak powiedziałem, wiedzą, po co przychodzą do szkoły. Ta ich wiedza, o której tutaj nawet powiedzieli, no świadczy o wysokim poziomie, przede wszystkim świadczy o tym, że oni tutaj wspólnie biorą udział w tych olimpiadach, wspólnie się wspierają, ale tutaj mówiąc cały czas o tych olimpiadach, troszeczkę pominęliśmy rodziców, bo rodzice jednak też mają wpływ na to,
oczywiście,
że oni startują w tych olimpiadach, pomagają im, dowożą ich na te olimpiady, także to jest też bardzo ważny element w przygotowaniu się do tych olimpiad. Oczywiście tutaj nauczyciele, też oni przede wszystkim, ale rodzice też mają wpływ na to, że oni biorą udział w tych olimpiadach. Zresztą tutaj koledzy powiedzieli o tych różnego rodzaju firmach, o tych sprawach związanych z automatyką i na dzień dzisiejszy ja, pełniąc tą funkcję tego dyrektora trzeci rok, cały czas powtarzam Radzie Pedagogicznej, że jednak od automatyki i elektroniki nie możemy odejść i przejść tylko na informatykę, ponieważ automatyka i elektronika to są takimi zawodami przyszłości, tym bardziej, że tak, podpisaliśmy 10 umów partnerskich z różnego rodzaju firmami, nie tylko z terenu Rzeszowa, ale i spoza. No i te firmy są zainteresowane zatrudnianiem tych naszych absolwentów, którzy nie idą na studia wyższe, no i dają im możliwość praktykowania w trzeciej, w czwartej klasie, a poza tym ci, którzy mają ukończone 18 lat, mogą wykonywać staże wakacyjne, oczywiście za jakieś tam konkretne pieniądze, ale to jest obopólna korzyść, ponieważ firma, która przyjmie na staż wakacyjny naszego ucznia jeszcze, bo tak to trzeba powiedzieć, no to po kilku latach, jak on ma dwa miesiące praktyki, później ma staże te wakacyjne, no przychodzą do pracy po piątej klasie, no jest pełnoprawnym pracownikiem, nie trzeba jakichś tam dodatkowych szkoleń, bo on po prostu zna te wszystkie tematy, które w danej firmie się odbywają.
Czyli jak rozumiem, panowie mogliby już iść do pracy i by mieli świetne stanowiska, tak?
Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak.
Ale panowie, jak słyszeliśmy, mają indeksy. No to opowiedzcie, jak się właśnie zakończyła wasza przygoda z Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Czyli pochwalcie się swoimi sukcesami.
No to jeżeli chodzi o zakończenie tej olimpiady, no to był to finał, w którym odpowiadaliśmy na 3 pytania właśnie z dziedziny mechatroniki. Moje wspomnienia są takie, że kiedy zobaczyłem te pytania, gdyż mieliśmy 10 minut na przygotowanie, no to miałem bardzo szeroko otwarte oczy, gdyż pytania były całkowicie z dziedziny nawet nie tyle mechatroniki, co bardziej informatyki, ale stwierdziłem, że jak już jestem w tym etapie, no to walczę do końca, no i udało się.
Udało się, czyli...
No, uzyskałem 5. miejsce, więc jestem bardzo zadowolony.
Pięknie, wspaniale. Janku, byłeś zdziwiony pytaniami w finale?
Tak, bo jeszcze może tak wyjaśniając, finał polegał na tym, że losowało się pytanie z puli pytań, no i w zależności od tego, jakie się pytanie wylosowało, to trzeba było odpowiednio odpowiedzieć na nie.
No i u ciebie udało się? Trafiłeś na pytania? Dobre wylosowałeś?
Tak, akurat z mojego kręgu zainteresowań.
Dobrze. I możesz o efekcie opowiedzieć? O wyniku?
Tytuł finalisty.
No właśnie, wspaniale, wspaniale. Kacper?
Jak ja zobaczyłem moje pytania, to w pierwszej chwili pomyślałem, no ale już jestem w finale, nie? Więc nie ma się czym przejmować. A później postanowiłem, że zawalczę, no i postaram się na nie odpowiedzieć, były bardzo ciężkie, nie trafiły mi się z tej dziedziny, którą czułem się mocny, ale mi to nie przeszkodziło. Myślę, że komisja dobrze się bawiła, jak odpowiadałem, rozstaliśmy się w miłej atmosferze, natomiast i tak udało mi się uzyskać 11. miejsce i tytuł finalisty.
Coś wspaniałego, znakomicie. I Piotr? Ale to też jest ważne, wiesz, że komisja była zadowolona i uśmiechnięta, bo też o to chodzi, żeby w takiej przyjemnej atmosferze.
Tak, podziękowali mi za moją odpowiedź.
No, o to chodzi. Piotrze?
W moim przypadku byłem bardzo zaskoczony, jak bardzo zróżnicowane są pod względem trudności te pytania, ponieważ niektóre zestawy pytań innych uczestników dotyczyły rzeczy takich naprawdę podstawowych, nawet takich, których się sam dowiedziałem podczas nauki w szkole, a niektóre pytania były naprawdę bardzo trudne, bardzo głęboko wchodzące, nawet nie tyle co w teleinformatykę, co w jej dziedzinę matkę, czyli w telekomunikację. Jeżeli chodzi o mój zestaw pytań, to on był w miarę taki, można powiedzieć, na średnim poziomie trudności. Jakoś sobie z nim poradziłem i te wyniki, które tam osiągnąłem, myślę, że jestem z nich zadowolony. Tak, na te pytanie, jak trudne były, to moja odpowiedź moim zdaniem była zupełnie bardzo dobra.
A ja jeszcze muszę uzupełnić, że mówiliśmy tutaj o tych naszych firmach rzeszowskich i polskich. Dzisiaj przeglądałem dokumenty Erasmusa Plus i co się okazuje, że ci uczniowie nasi, którzy są na praktykach, w tym roku Portugalię chyba mają, to większość tych firm, w których oni są na praktykach, te firmy się domagają i proponują im już pracę bez ukończenia naszego technikum. Także ci, którzy są tam już w czwartej klasie, to bez żadnego problemu mogą jechać do Portugalii, dostają pracę bardzo dobrze płatną, tylko ja nawet rozmawiałem w ubiegłym roku, zapomniałem nazwisko naszego laureata i pytam się go, no to masz już teraz fajną sytuację, bo masz indeks na AGH, a on mówi, nie, ja idę do pracy do firmy rzeszowskiej, idę na studia zaoczne, dostaję czesne z tej firmy i przez 5 lat będę studiował zaocznie, po 5 latach już na mnie jakieś kierownicze stanowisko w tej firmie będzie czekało, bo będę przygotowany, jestem przygotowany teoretycznie, ale będę przygotowany też praktycznie, jak 5 lat popracuję w tej firmie.
I tutaj też jest niezwykła dojrzałość, tak, i mądrość, prawda, młodego człowieka. A co wy macie zamiar zrobić ze swoimi indeksami?
No myślę, że trzeba
skorzystać z nich. Tak, wiem, że to są też trudne pytania, bo macie jeszcze trochę czasu, żeby się zastanowić, ale być może któryś z was już wie, co będzie robił po maturze, ale nie naciskam tutaj.
No myślę, że na pewno chciałbym złożyć papier i podjąć rekrutację właśnie na Akademię Górniczo-Hutniczą na automatykę i robotykę, gdyż jest to dziedzina, w której chciałbym się realizować i myślę, że daje to szerokie perspektywy na przyszłość i jest to dobra inwestycja w siebie.
Janku, czy chciałbyś zabrać tutaj głos?
Tak, odpowiedziałbym tak samo jak kolega, czyli zamierzam wnieść wniosek o rekrutacyjny na Akademię Górniczo-Hutniczą i studiować.
Okej. Okay. Kacper, chcesz się wypowiedzieć? W czwartej klasie może już wiesz, co będzie dalej.
Mogę się wypowiedzieć na pewno niedefinitywnie.
O to właśnie chodzi.
Wiązałbym moją przyszłość z takim naukowym rozwojem w dziedzinie fizyki. Jeszcze nie jestem pewien, czy technicznej, czy medycznej, natomiast to jest coś, czym czuję się najlepiej.
Pięknie. Piotrze? Nie musisz definitywnie, wiesz, to deklaracja naprawdę niezwiążącą.
Jeżeli chodzi o mnie, to ja myślę, że też się podejmę studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, też w dziedzinie właśnie teleinformatyki, ponieważ jak się dowiedziałem, przeszukując różnych informacji w internecie, to tutaj najbliżej to ta dziedzina jest wykładana przede wszystkim na Akademii Górniczo-Hutniczej i jest bardzo mało uczelni, które tę teleinformatykę w swojej ofercie posiadają.
I tutaj nasi uczniowie właśnie przekazali wyższość technikum nad liceum ogólnokształcącym, ponieważ ci uczniowie, którzy idą na studia wyższe, no to mają drugą możliwość też pójścia bezpośrednio do pracy ukończeniu technikum, ale wybierają studia wyższe i tak powinno być. A ci, którzy mają jakieś tam minimalne problemy z nauką, no to idą do pracy i są naprawdę wspaniałymi pracownikami. Ale są wspaniałymi pracownikami w tych naszych firmach. Podawałem już tego Erasmusa, podawałem te firmy, jak są na praktykach. Po każdej właściwie praktyce dostajemy podziękowanie od danej firmy, że takich uczniów im na praktykę właśnie podsyłamy.
Tylko, że nie wszyscy, będąc w 8 klasie, wiedzą też, co chcą zrobić ze swoim życiem, prawda? Ale czy wszyscy uczniowie, którzy do was przychodzą, już wiedzą i są tacy zdeterminowani, zdecydowani?
No raczej nie. Jest część oczywiście osób, która już ma jasno sprecyzowane tam swoje jakieś marzenia i cele, które chce osiągnąć, ale jest sporo osób takich, które przychodzą i tak się próbują. Trochę tutaj próbują troszkę z tej dziedziny. Szczególnie z informatykami jest problem, bo jest niestety bardzo duża grupa młodzieży, której się wydaje, że jak potrafią grać na komputerze, to już będą z nich prawdziwi informatycy, a niestety życie później trochę to weryfikuje. No i podejmują trudne decyzje, bo zastanawiają się, czy to był dobry wybór, czy nie. No ale jak później życie pokazuje, dają sobie radę, odnajdują się gdzieś na tym rynku pracy i jest to w miarę w porządku. Ja tu jeszcze chciałem wrócić do tych wcześniejszych wypowiedzi chłopaków, bo oni są bardzo skromni i co do tych swoich finałowych wypowiedzi tak bardzo krótko to powiedzieli i ktoś, kto tego nie widział, to nie bardzo wie, jak to wygląda. Tam jest 12 finalistów, łącznie z opiekunami. My wszyscy siedzimy i słuchamy wypowiedzi
naprawdę?
Każdego ucznia. Oczywiście, że tak.
To jest przy publiczności ta wypowiedź?
Ci chłopcy stają, dziewczyny również, ale w tym przypadku akurat w większości przypadków byli to chłopcy, stają i odpowiadają przy wszystkich, więc stres jest naprawdę
dodatkowy.
Bardzo duży, ale prezentowali się rewelacyjnie. Nie widziałem wszystkich, widziałem tylko wypowiedzi Piotrka, bo akurat byłem w dziedzinie tej teleinformatyki. No jemu zabrakło czasu, miał 10 minut na odpowiedź i on jeszcze chciał mówić, ale przez cały czas tylko śledził wzrokiem zegar i mówił coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Komisja się tylko uśmiechała, no ale no, Piotr wygrał tę olimpiadę, więc zajął pierwsze miejsce, więc...
Czego nie powiedział to,
czego nie powiedział i ja chciałem
Piotrze,
to dodać, bo
no naprawdę,
to naprawdę...
Bardzo no, panu dziękuję za to.
To jest znakomite osiągnięcie i jesteśmy z tego bardzo dumni. I dodać chciałem jeszcze jedną rzecz, że tutaj fajnie to wygląda na poziomie u nas w szkole, bo nie ma tutaj pani Agnieszki Marć, która zajmowała się chłopakami właśnie z automatyki i mechatroniki. Bo tak naprawdę wcześniej nasza szkoła nie była reprezentowana w dziedzinie mechatroniki. Mhm. W tym roku po raz pierwszy pani Agnieszka zrobiła kwalifikacje szkolne i tak naprawdę trzech chłopaków dostało się do części praktycznej, zgadza się? Bo jeszcze nie ma tutaj Bartka, który też został laureatem, nie mógł dzisiaj się pojawić, także...
Pozdrawiamy.
Właśnie, dokładnie tak. I mówię, to jest naprawdę fajne osiągnięcie, że została ta dziedzina wdrożona, mimo iż nie kształcimy w tym zawodzie i okazało się, że chłopacy są tak wszechstronni, że poradzili sobie z tym. Zresztą Piotrek też, on jest w zawodzie informatyk, a występował w teleinformatyce.
Podziwiamy was, naprawdę.
A Bartek dopiero
podziwiamy.
Chodzi do trzeciej klasy.
A Bartek tak. Jest w trzeciej klasie, tak.
No to jeszcze,
to jeszcze
w przyszłym roku przyjdzie na audycję, prawda?
Tak, tak.
Tutaj panowie się wyprostowali, kiedy powiedziałam słowo pozdrawiamy, to za chwilę będziemy jeszcze pozdrawiać i za chwilę porozmawiamy o tym, jak rozsądnie w zgodzie z sobą wybrać szkołę średnią, bo będę was prosiła o takie rady dla ósmoklasistów. To za chwilę.
Świat młodych.
Tak, jak państwo słyszą, my cały czas dyskutujemy, także kiedy piękne pieśni brzmią, my cały czas rozmawiamy, a rozmawiamy też o tym, jak to zrobić, żeby wybrać dobrą szkołę średnią. To jest pewnie dylemat wielu ósmoklasistów w tej chwili. Co wy ze swojego doświadczenia, ze swojej perspektywy poradzilibyście uczniom klas ósmych, jak dobrze wybrać szkołę? Kogo słuchać i co brać pod uwagę? Mikołaj.
Ja myślę, że przede wszystkim należy brać pod uwagę to, co samego siebie. Mhm. Gdyż tylko my wiemy, co chcemy robić ze swoim życiem. Myślę, że też tak ukierunkowanie się od razu w pewną dziedzinę to będzie ciężkie, więc warto sobie na początku zawęzić, czy idę w kierunkach bardziej humanistycznych, bardziej technicznych, a może przyrodniczych.
I dopiero, albo artystycznych.
A może artystycznych. I dopiero właśnie wtedy... szukać tego, co będzie dla nas, gdyż jeżeli ktoś robi coś z pasją, no to będzie w tym na pewno dobry i to, co będzie robił, będzie fantastyczne. Jeżeli ktoś idzie tylko tam, gdzie są duże pieniądze,
tak,
no to niekoniecznie znajdzie te duże pieniądze, gdyż nawet jeżeli ktoś, nie wiem, uwielbia robić garnki, no to jeżeli to jest jego pasja, to te garnki będą fantastyczne, a jeżeli będzie tylko prawnikiem, bo tak chce, no to...
Albo on, albo rodzice.
Tak, no to będzie trochę średnim prawnikiem.
O ile w ogóle będzie.
Oczywiście.
Janku, jak ty na to się zapatrujesz? Może też przypomnij sobie, w jaki sposób ty decyzję podejmowałeś.
No więc do pójścia do zespołu szkół elektronicznych na kierunek technik automatyk namówił mnie tato. Mhm. Wytłumaczył mi, na czym polega ta dziedzina wiedzy i na czym, jakie są perspektywy zawodowe. No i również sam poszukałem na własną rękę, z czym to się je, nie?
Tak, czyli tato, okej, okay, głos taki doradczy, ale sam też się tym zainteresowałeś, cóż to jest takiego, tak?
Tak, oczywiście, bo najważniejsze to samemu podjąć decyzję. I...
Dokładnie. Kacper, co byś poradził kolegom młodszym nieco? Jak ty wybrałeś?
Trzeba wejrzeć głęboko w siebie, ponieważ ten wybór jest strasznie ciężki i ludzie mogą nam mówić różne rzeczy, natomiast ostatecznie to zależy od nas. Ja pamiętam, jak ja wybierałem, automatyka jest, jak już mówiłem, związana mocno z elektroniką i ja przed techniką byłem kompletnie fatalny z elektroniki i z prądu. Pamiętam, jak były konkursy z fizyki, to wszystko udawało się poza prądem i stwierdziłem, że pójdę na automatykę, bo chcę mieć technikum. I tam będzie ta elektronika, ja się odkuję. I się odkułem, także nie wiem, czy to jest najlepszy sposób na wybór kierunku, natomiast...
Ale tak, jest, myślę, że dla wielu osób całkiem.
Dokładnie, jeżeli chce się poznać coś nowego i dokształcić pewnej wiedzy, to wybrać właśnie taki kierunek szkoły średniej, a po szkole średniej myślę, że człowiek będzie już dokładnie wiedział, co chce się robić w życiu.
Bardzo ci dziękuję. Piotrze.
Ja tutaj się muszę zgodzić po prostu ze swoimi kolegami, no bo to wygląda w taki sposób, jak jesteśmy w tej szkole podstawowej, że no ten wybór szkoły średniej to jest jeden z najważniejszych wyborów w życiu, więc musimy to podjąć ten wybór przede wszystkim świadomie. Możemy oczywiście korzystać z różnych źródeł informacji, doczytywać się o różnych zawodach, jeżeli mamy gdzieś w planach, żeby pójść do technikum, czy patrzeć na różne rankingi szkół i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wybrać tą odpowiednią szkołę, ale też przede wszystkim trzeba się zastanowić tutaj nad sobą, co ciebie też interesuje. I myślę, że żeby poszukać takiej rzeczy, którą będzie można tam gdzieś rozwinąć w przyszłości, w szkole, później gdzieś na studiach i może nawet i po studiach.
Powiecie, różni ludzie różne rzeczy doradzają. Też patrzymy na kolegów, słuchamy rodziców, słuchamy nauczycieli i można się w tym pogubić. To jak się nie pogubić? Przede wszystkim siebie, tak? Ale też słuchać, czy się zamknąć na to słuchanie tego, co inni mówią?
Myślę, że należy być otwartym na propozycje, gdyż możemy skorzystać z cudzych doświadczeń, dowiedzieć się, czego na przykład, na co warto zwrócić uwagę, co na przykład nie jest często, o czym często na przykład zapominamy, jeżeli chodzi, kiedy szukamy tego właśnie, tej naszej drogi życiowej, ale przede wszystkim należy pośród tych wszystkich opinii, no pamiętać o tym, że to są tylko opinie, a nasze życie, no to musi być nasza decyzja.
Dokładnie, ale też wiesz, ważną rzecz poruszyłeś, bo pewnie nie wszyscy zdają sobie sprawę, na czym polega różnica między liceum a technikum. W technikum są przedmioty zawodowe po prostu, prawda, jeszcze?
Tak.
I to pewnie dla niektórych osób może być trudne, gdybyście tutaj jeszcze troszeczkę o tych przedmiotach zawodowych tu opowiedzieli. Czyli macie przedmioty tak zwane normalne, przepraszam, że tak... Dziękuję bardzo, ogólnokształcące i do tego przedmioty zawodowe.
Te najlepsze przedmioty, tak.
Bardzo proszę.
Dokładnie.
Tak.
Ja
tak.
Uważam, że przedmioty zawodowe to jest bardzo fajna rzecz dla chłopaków, bo nie tylko dla chłopaków, ale no, w większości przypadków, no bo specyfika technikum jest taka, jaka jest i ja widzę, że jednak zaczyna gdzieś tam coś kiełkować i jak widzą, że tu się coś zaświeci,
tak,
jakaś lampka, że tu jakiś układ się odpowiednio rusza, że tutaj zadziała jakiś program, że gdzieś tam to zaczyna funkcjonować i chętniej przychodzą na przedmioty zawodowe niż ogólnokształcące i te inne, chyba że się mylę. Nie wiem, chłopcy, powiedzcie sami, jak to jest.
Tylko jeszcze jest ta różnica, że jeżeli chodzi o technikum, to technikum ma średnio 40 godzin w tygodniu, a liceum ogólnokształcące 28 godzin,
no
ponieważ
właśnie
nie ma tych przedmiotów zawodowych i oni
właśnie
są obciążeni nie tylko jeżeli chodzi o naukę, bo są obciążeni, ale przede wszystkim czasowo.
Tak.
12 godzin w tygodniu dla ucznia pierwszej klasy czy piątej technikum to jest bardzo duża różnica. To jakbyśmy podzielili na 5 dni, no to jest po 3-2 godziny więcej niż mają uczniowie liceum ogólnokształcącego. O tym się nie mówi, ale jeżeli, tak jak tu pan profesor powiedział, ta forma rozwijania człowieka, jeżeli chodzi o te przedmioty zawodowe, to jest zdecydowanie większa niż na przedmioty ogólnokształcące. No tego się nie da ukryć i oni mają tą pasję, że jeżeli startowali w tych olimpiadach typowo technicznych, no to im właśnie te przedmioty zawodowe dały, no bo nie dała im tego fizyka, matematyka, czy chemia, czy język polski. No oczywiście muszą się przygotować do matury, jeżeli chodzi o matematykę, język polski, czy język obcy, no ale tutaj przede wszystkim czasowo są niesamowicie obciążeni.
I to jest też ważna informacja dla osób, które chciałyby podjąć naukę w technikum.
Ale się opłaca.
Tak, na przykład w technikum numer 6, to jeszcze powiedzmy na koniec, panie dyrektorze, o waszym wielkim sukcesie, przypomnijmy, chociaż o tym mnóstwo razy na antenie mówiliśmy. Wspaniały, no historyczny wynik.
Ranking perspektyw, zdobyliśmy pierwsze miejsce w województwie podkarpackim. Wpływ na to miały wyniki z matury oraz przede wszystkim ich osiągnięcia, jeżeli chodzi o olimpiady. 3 lata temu mieliśmy 4. miejsce w województwie, teraz mamy 1. Nawet prowadzący na tej gali wręczenia nagród mówił, że 2 lata temu mieliśmy w Polsce 34. miejsce, teraz mamy w Polsce 22. Zresztą ja rozmawiałem z Radą Pedagogiczną, powiedziałem jasno, że nie możemy usiąść na laurach i powiedzieć, tak już zdobyliśmy wszystko, tylko teraz nas interesuje przynajmniej 1. dziesiątka w Polsce, bo na 2000...
Ale pochwalił też pan dyrektor grono pedagogiczne.
Oczywiście, że pochwaliłem, ale tutaj pracujemy dalej. Wszyscy są zgodni, że to nie są jeszcze nasze ostatnie ambicje. Jeżeli by się nam udało zdobyć jeszcze lepsze miejsca, no to będziemy bardzo zadowoleni z tego powodu. Ale tak mówię, wpływ na to mają rodzice, nauczyciele i przede wszystkim oni jako uczniowie. A to, że chcą, no to widać, że dzisiaj gości ich pani w studio i mają konkretne osiągnięcia i te ich osiągnięcia będą miały wpływ na wyniki tego konkursu w bieżącym roku kalendarzowym. Chciałem przede wszystkim podziękować, tak jak powiedziałem, rodzicom, nauczycielom, tym uczniom, którzy są tutaj w studiu, ale też mamy inne osiągnięcia, więc tym wszystkim laureatom innych olimpiad, innych konkursów, no bo oni jednak rangę naszej szkoły, kolokwialnie mówiąc, dźwigają w górę. Także ta perspektywa, że najprawdopodobniej w przyszłym roku nie będziemy mieć problemu z naborem, to jest przede wszystkim też ich zasługa, bo jeżeli uczeń klasy 8 widzi, że są laureaci, że są zapraszani do studia, że mogą się wykazać, no to ma to wpływ na to, a ja też jak będę uczniem tej szkoły, to może też będę laureatem, może też będę zaproszony do studia, będę się mógł wykazać i mówić na temat tej szkoły.
Tak, ja chciałem też jeszcze pozdrowić wszystkich nauczycieli, w ogóle wszystkich zespołów szkół elektronicznych, uczniów, nauczycieli, Anię, Ewę, Konrada, Zajączka i kogo jeszcze tam. Dziękuję bardzo.
Bardzo panom dziękuję za udział w audycji. To była niezwykła przyjemność panów gościć w świecie młodych. Bardzo dziękuję. Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, Mikołaj Rzepka, Jan Gajewski, Kacper Suski, Piotr Róg. Dziękuję bardzo. Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych pan Stanisław Sienko i pan Leszek Świerk, nauczyciel przedmiotów informatycznych w tej szkole.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.